Podstawą naszego dzisiejszego rozważania będą słowa zaczerpnięte z Pawłowego listu do Filipian, gdzie w drugim rozdziale od 1 do 16 wiersza tak czytamy. List do Filipian 2:1-16. Jeśli więc w Chrystusie jest jakaś zachęta, jakaś pociecha miłości, jakaś wspólnota ducha, jakieś współczucie i zmiłowanie, dopełnijcie radości mojej i bądźcie jednej myśli, mając tę samą miłość, zgodni, ożywieni jednomyślnością. I nie czyńcie nic z kłótliwości ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Niechaj każdy baczy nie tylko na to, co jego, lecz i na to, co cudze. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie. Przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi i pod ziemią, i aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem, ku chwale Boga Ojca. Przeto umiłowani moi, jak zawsze, nie tylko w mojej obecności, ale jeszcze bardziej teraz pod moją nieobecność, byliście posłuszni. Z bojaźnią i ze drżeniem zbawienie swoje sprawujcie. Albowiem Bóg to według upodobania sprawia w was i chcenie, i wykonanie. Czyńcie wszystko bez szemrania i powątpiewania, abyście się stali nienagannymi i szczerymi dziećmi Bożymi, bez skazy, pośród rodu złego i przewrotnego, w którym świecicie jak światła na świecie. Zachowując słowa żywota ku chlubie mojej na dzień Chrystusowy, na dowód, że nie na próżno biegałem i nie na próżno się trudziłem. Módlmy się. Panie i Boże, prosimy Cię, by to słowo ożyło w naszych sercach i umysłach. Prosimy, żeby to, co mówisz, stało się drogowskazem, którym się kierujemy w naszych wyborach, światłem, do którego zmierzamy, żeby ta prawda, którą nam objawiasz, stała się nieodłączną częścią naszego myślenia, naszego czucia, naszego wybierania, naszych fascynacji i naszych niechęci. Spraw, byśmy żyli Twoim Słowem. Prosimy Cię o to w Jezusie Chrystusie. Amen. Przysłuchiwałem się przedwczoraj chyba wiadomościom, w których polityk jednej partii oskarżał polityka drugiej o odpowiedzialność za afery gdzieś tam, no akurat tutaj w spółkach Skarbu Państwa. Potem oglądałem doniesienia z Denver, gdzie szaleniec zastrzelił, teraz właściwie nie wiadomo jeszcze ile osób, ale dużo osób w kinie, bo poczuł się bohaterem filmu Batman. Potem dzisiaj rano oglądałem wspomnienie o tym, co stało się rok temu, o kolejnym szaleńcu, który kilkadziesiąt osób zamordował w Norwegii. Potem, i tutaj można do tego potem podpiąć jeszcze mnóstwo wiadomości, mnóstwo rzeczy, które gdzieś wokół mnie, wokół nas się zdarzyły, w których ktoś zrobił coś absolutnie niezrozumiale złego. A dzisiaj, rano, tutaj, czytam dla nas wszystkich słowa apostoła Pawła: takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. I kiedy tak stoję przed wami, zastanawiam się, gdzie się podziała wiara w tym świecie, w którym żyjemy? Gdzie się podziała wiara, która podobno jest podwaliną kultury europejskiej, której my jesteśmy wykwitem? Gdzie się podziała wiara w kraju, o którym mówią wszyscy w mediach, że jest chrześcijański, no, żeby nie powiedzieć katolicki? Gdzie się podziała wiara jako determinanta moralnych wyborów w naszym życiu codziennym? Czy naprawdę jest tak, że jestem tak gapowaty, że nie zauważyłem, że wiary już nie ma? Że minęło, że to, co związane z wyznawaniem Boga, z moralnością opartą na Jego przykazaniach, to wszystko jest już anachronizmem przeszłości? A może per contrastum do tego twierdzenia okazuje się, że to my jesteśmy taką zieloną wyspą, jak to mówił nasz premier, mając na myśli sytuację ekonomiczną naszego kraju. Ale że to my jesteśmy taką zieloną wyspą wiary w tym oceanie niewiary, który nas otacza. Może my, ewangelicy reformowani, dajemy taki dobry przykład podążania za prawdą, zmagania z niemoralnością, braku egoizmu, braku pychy. Może my chociaż jesteśmy ostoją, ostatnią choćby tego, co jest prawdziwą wartością, czego uczy nas Bóg. Nie chcę odpowiadać na pytanie, czy tak jest, czy nie. Sami musimy to ocenić. My wszyscy, każdy z nas, w swoich sercach, w swoich umysłach, patrząc wokół i w zborze tutaj, i w kościele szerzej, i w kraju, w którym żyjemy, i w świecie, którego jesteśmy cząstkami. Sami musimy popatrzeć najpierw na siebie, na te belki, które tkwią w naszych oczach i przesłaniają nam widok, potem na te źdźbła, które mają inni w swoich oczach, i zdecydować, co jest prawdą o naszym życiu, o naszych wartościach, którymi się kierujemy, na ile jesteśmy ludźmi wierzącymi. Ojciec Internet, jak to się mawia, ojciec Internet z matką Google, podpowiedziały mi coś. To jest największy śmietnik dzisiejszego świata, ale też chyba największa skarbnica wiedzy, więc większość z nas, jeżeli nie wszyscy, większość z tych, którzy mają dostęp do sieci, szukając czego tak naprawdę, najpierw korzystając z przeglądarek i wklepują tam swoje pytania. Więc matka Google z ojcem Internetem w odpowiedzi na moje pytanie podrzuciły mi stronę, na której jakiś z tych instytutów badających opinię publiczną publikuje ankiety różne, różniste, a między innymi taką, do której teraz chcę się odwołać. Ankietę, w której na podstawie jakiejś tam próby ludzkiej ocenia się, czym kieruje się współczesna młodzież przy podejmowaniu wyborów moralnych. Czym się kieruje? I jest 6 pozycji, które chciałem wam przeczytać w ramach podziału tego, jak rozkładały się odpowiedzi respondentów. Młodzież kieruje się własnym sumieniem, tak powiedziało 35% ludzi. Ustalonymi ogólnie sposobami postępowania – 20%. Radami rodziny – 20%. Radami przyjaciół – 20%. Radami księży spowiedników – no wiadomo, żyjemy w społeczeństwie katolickim – 5%. Nakazami Kościoła – ktoś policzył, ile jeszcze zostało tych procentów? 0. To nie chodzi o to, że chciałbym, żeby instytucja Kościoła zabłysnęła tutaj płomieniem i przyćmiła wszystkie inne odpowiedzi. Chodzi mi o coś innego. O to, że mamy mnóstwo kryteriów związanych z naszym własnym komfortem, z czyimś przekonaniem o naszym komforcie, a w żadnej mierze nie kierujemy się, znaczy młodzi ludzie, ale umówmy się, młodzi ludzie nie są wyrwaną próbą kosmicznej tkanki, tylko są częścią społeczeństwa, które składa się również z nas. Przenoszą te wartości, jakie my im dajemy. My dorośli, my starsi. Żadna z tych wartości, żaden z tych autorytetów nie jest według tej ankiety oparty na wierze, na przekonaniu o tym, że Bóg oczekuje od nas czegoś konkretnego. Oczywiście można kontestować młodzież. Starsi zazwyczaj mówią, w naszych czasach to było inaczej, albo ach, ta dzisiejsza młodzież. Ja już mam tutaj dużo śladów po ptakach, które mnie atakowały, więc też spokojnie mogę wszystko zwalić na dzisiejszą młodzież i powiedzieć, ach, ci młodzi ludzie, w moich czasach to było zupełnie inaczej. Nie wiem, czy było inaczej, ale wiem jedno. To mi przyszło do głowy, kiedy siedziałem i myślałem o tym naszym dzisiejszym tekście kazalnym. Dzisiejsza młodzież nie została niczym stonka z propagandy komunistycznej zrzucona w puszkach na nasze pola przez wrogów kapitalistycznych. Dzisiejsza młodzież bierze się stąd, że my ją wychowaliśmy. My przekazujemy jej wartości albo uczymy ją ich braku. My uczymy, że Bóg to i tamto mówi na jakiś temat, albo nie uczymy tego. My chodzimy do kościoła i wtedy nasze dzieci widzą, że dla nas to jest ważne, więc może, nie zawsze, ale może będą też do niego chodziły. My uczestniczymy w życiu tego kościoła, tworzymy go swoją myślą, swoim sercem, swoją modlitwą. Jest nadzieja, że nasze dzieci będą robiły tak samo. Ale jeżeli ich tutaj nie ma, jeżeli one w 0% przypadków kierują się nakazami Kościoła w swoich decyzjach moralnych, nie dotyczących tego, jakim samochodem jeździć, czy w którym banku otworzyć konto, albo dokąd na wakacje pojechać, tylko w wyborach moralnych, co jest dobre, a co jest złe. Jeżeli 0% respondentów odpowiada, że bierze w ogóle pod uwagę nakazy Kościoła, czyli prawdy wiary, w rozwiązywaniu dylematów moralnych, to jest to nasza wina. Nawet jeżeli skutek niosą na plecach nasze dzieci. Ale co z tym? Co możemy zrobić? Zwłaszcza jeśli mamy dorosłe dzieci. One już są jakoś tam ukształtowane, prawda? Nie wiem, co możemy zrobić, ale wciąż możemy zrobić to jedno, do czego Bóg wzywa nas od samego początku. Możemy się upamiętać, nawrócić. To piękne słowo metanoia, które pojawia się w Nowym Testamencie, oznacza fizyczne zawrócenie z drogi, którą się idzie. Człowiek idzie, odwraca się i idzie w zupełnie drugim kierunku. Od swojej niewiary do wiary. Od zagonienia i zajęcia głowy i serca światem do opróżnienia głowy i serca ze świata. Od niemoralności do moralności, od hedonizmu i egocentryzmu do wiary, do humanitaryzmu, do troski o drugiego człowieka, tej troski, która nazywa się współczuciem. Słowo, kolejne słowo, które zgubiło gdzieś swoje znaczenie w pomroce dziejów. Współczucie to znaczy odczuwanie tego samego, co drugi człowiek. Jeżeli jego boli, to odczuwanie jego bólu. Jeżeli on jest głodny, to odczuwanie jego głodu. Jeżeli on jest prześladowany, maltretowany, wyzyskiwany, to odczuwanie tego samego. I dążenie do tego, żeby wspólnym odczuciem była miłość, radość, pokój, dobro, to czego chcemy dla siebie. Nasza kultura, która jest tak bardzo odchrześcijańska, głównie frazeologicznie, tam gdzie można o tym wspomnieć i nic to nie zmienia. Nasza kultura zapomniała o takim współczuciu z drugim człowiekiem. Ale kultura to jest bardzo ogólnikowe stwierdzenie, takie pokrywające lekkie wyrzuty sumienia, o których zapominamy już przed dzisiejszym obiadem. My zapomnieliśmy o drugim człowieku. Niezależnie od tego, czy i co robimy, to nie robimy tyle, ile robili na przykład ci, o których dzisiaj czytaliśmy w Dziejach Apostolskich. Pierwsi chrześcijanie, którzy sprzedawali swoje majątki, wrzucali wszystko do wspólnej kasy, żeby nikomu niczego nie zabrakło. Ale to wymaga wiary. To wymaga zaufania. To wymaga pewności, że nie umrzemy z głodu, że nie będziemy cierpieć, że jest ktoś, no, pokazujemy piętro wyżej, ale gdziekolwiek, że jest ktoś, kto się o nas troszczy rzeczywiście. To oznacza, że nasza wiara musi być pewnością, tym, o czym mówi apostoł Paweł. A czy tak jest? Na szczęście nie musimy być Prometeuszami, nie musimy przynosić ognia całemu światu, nie musimy zmieniać biegu rzek, budować cywilizacji, nie musimy stwarzać świata na nowo. Możemy zrobić na początek jedną małą rzecz, jeden mały kawałek dobra, taką kosteczkę, która pomnożona przez miliony innych kosteczek wybrukuje całą ulicę. To jest piękno reformowanego podejścia do roli człowieka w kościele, w świecie, we wszystkim, gdzie jest umieszczony. My nie szukamy olimpijskich laurów. Szukamy możliwości świadczenia o Bogu tu. W jakkolwiek małym tu Bóg nas umieścił. Bo nie ma mniej i bardziej istotnych okazji do bycia chrześcijaninem, do bycia człowiekiem wiary, do kochania, do dzielenia się, do współczucia. Wszystkie są takie same. Niezależnie od tego, czy w wyniku naszego działania uratujemy milion ludzi, czy jednego człowieka, to ratujemy życie. Cudowną ilustracją jest wdowa, która wrzuca 2 grosze do szkatuły świątynnej. Wszystko, co miała, niezależnie od tego, czy to 100 kilogramów złota, czy jedna mała moneta, robi coś fantastycznego, daje ile ma. Tylko czy my potrafimy zdobyć się na taką odwagę wiary? Nie mówię o wyjmowaniu portfeli, chociaż jest dużo okazji, przy których zawartość naszych portfeli jest bardzo pomocna, jest bardzo ważna i faktycznie ratuje kogoś. Ale nie mówię o portfelach, bo my alergicznie reagujemy na kwestie portfeli. Mówię o myśleniu o drugim człowieku. Spróbujmy dzisiaj, kochani, tak chwilkę chociaż. Ponad wszystkim i poza wszystkim, co i tak robimy, pomyśleć, co jeszcze możemy dla kogoś uczynić. Gdzie jeszcze możemy przyłożyć palec, żeby wespół z siłą innych ludzi, którzy tam te palce kładą, poruszyć kawałek czegoś w dobrym kierunku. Apostoł Paweł pisze, jeśli więc w Chrystusie jest jakaś zachęta, jakaś pociecha miłości, jakaś wspólnota ducha, jakieś współczucie i zmiłowanie, dopełnijcie radości mojej i bądźcie jednej myśli, mając tę samą miłość, zgodni, ożywieni jednomyślnością i nie czyńcie nic z kłótliwości ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Niechaj każdy baczy nie tylko na to, co jego, lecz i na to, co cudze. Może jeżeli nie możemy stworzyć, to możemy nie zniszczyć. Może więc dzisiaj, chociaż przez chwilę, popatrzmy na innych tak, żeby nie widzieć siebie, swojego dobra, swojego interesu, ale dostrzec ich. Chociaż tyle. Niech to będzie taki moralny eksperyment tej niedzieli dla każdej i każdego z nas. Zobaczycie, ile sumarycznie jesteśmy w stanie z Bożą pomocą stworzyć dobra wokół siebie. Ile radości, ile wiary, ile otuchy. Pomyślcie, kochani, co dla was jest ważne, kiedy jest wam źle, kiedy cierpicie, kiedy wam brakuje, kiedy nie macie i nie macie nadziei. Ważna jest każda iskierka, każda dłoń, która nawet może nie musi pomóc, ale musi chcieć. Zróbmy to samo dla innych. Może wtedy, nawet nie sprzedając majątności, nie mając wspólnej kasy, nie idąc tak ekstremalnie daleko, będziemy w stanie stanąć na progu bycia chrześcijańskim zborem. Może wtedy jeszcze jedne słowa tego apostoła, którego dzisiaj cytujemy, będą sprawdzały się cudownie w naszym życiu. Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem. A teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy. I nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego. Amen.